Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drogie siostry, w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II Vita Consecrata w punkcie trzecim czytamy takie słowa. Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła jako element o decydującym znaczeniu dla jego misji, ponieważ wyraża najgłębszą istotę powołania chrześcijańskiego oraz dążenie całego Kościoła oblubienicy do zjednoczenia z jedynym oblubieńcem. Życie konsekrowane znajduje się w samym sercu Kościoła, jest niejako sercem Kościoła. A serce ma to do siebie, że żywo reaguje na wszystko, co się w ciele dzieje, czym ciało żyje. I analogicznie do ciała ludzkiego można powiedzieć, że osoby konsekrowane jako to serce Kościoła nie mogą być obojętne na życie mistycznego ciała Chrystusa, na życie Kościoła. Nie mogą nie interesować się, ale co więcej współdzielą wszystkie troski owego ciała, skoro są sercem. I tak to jest w naturze ludzkiej, w organizmie człowieka, że serce z zasady ściśle współpracuje z głową. Wszystko, co pomyślimy, nawet nasze myśli, potrafią wzbudzić szybszy rytm serca. I znowu znajdujemy analogię dla życia eklezjalnego. Otóż osoby konsekrowane, które, jak powiedzieliśmy, są w sercu Kościoła, są sercem Kościoła, zawsze są blisko głowy Kościoła, blisko papieża. Wystarczy zobaczyć chociażby audiencję z papieżem, gdzie zawsze są siostry zakonne, zakonnicy, także osoby świeckie konsekrowane. Zawsze żywo reagują i wsłuchują się w głos papieża, są sercem i umysłem najbliżej głowy, ale i też odwrotnie. Proszę zwrócić uwagę, jak często poszczególni papieże zwracają się z serdecznością, z jakąś szczególną atencją do osób konsekrowanych. Jest więc jakieś ścisłe powiązanie owego serca i głowy. Jeżeli więc jesteśmy w sercu Kościoła, jesteśmy tym sercem Kościoła, to współbrzmiąc z głową Kościoła, z papieżem Benedyktem XVI, pragniemy na jego apel odpowiedzieć i przeżywać z całym zaangażowaniem rok wiary, który już za kilka dni, w najbliższy czwartek, rozpoczniemy. Siostry już znają, jak słyszałem, dokument Porta Fidei zapowiadający rok wiary, ale może warto jeszcze dopowiedzieć, że, jak pamiętamy, okazją do zwołania roku wiary, do jego otwarcia, jest 50. rocznica rozpoczęcia obrad Soboru Watykańskiego II. Niektóre ze starszych sióstr pewnie pamiętają tamto wydarzenie. Ja byłem za mały, żeby mieć świadomość tych wielkich spraw, które wtedy się w Kościele działy. Więc może dobrze byłoby przypomnieć, że to, co się wydarzyło przed 50 laty, stale żyje w Kościele. Stale Sobór, mimo że upłynęło pół wieku, jest inspiracją dla życia Kościoła, a to głównie za sprawą papieży Pawła VI, błogosławionego Jana Pawła II i obecnego papieża Benedykta XVI, bo to na nich spoczywa ciężar wdrażania uchwał soborowych i odczytywania w duchu wiary dokonujących się zmian w Kościele i otaczającym nas świecie. Szczególnie tutaj na uwagę zasługuje papież Jan Paweł II, którego trzeba uznać za wielkiego kontynuatora dzieła Soboru Watykańskiego II. On sam zresztą wielokrotnie podkreślał, że Sobór Watykański II stanowi dla jego pontyfikatu klucz hermeneutyczny, czyli ten sposób rozumienia, nauczania i inicjatyw duszpasterskich Jana Pawła II. To właśnie Jan Paweł II zaraz po zakończeniu jubileuszu roku 2000 mówił, że odczuwa powinność ukazywania soboru jako wielkiej łaski, która stała się dobrodziejstwem dla człowieka w XX wieku. Został on dany jako niezawodna busola wskazująca nam drogę w stuleciu, które się rozpoczyna. Przypomnijmy dalej, że zwołany z inicjatywy błogosławionego Jana XXIII, zwanego papieżem uśmiechu, sobór trwał 3 lata i 2 miesiące do 8 grudnia 1965 roku, a rozpoczął się 11 października 1962. Odbyły się 4 jesienne sesje plenarne w kolejnych latach, a więc 62, 63, 64 i 65. Owocem tych sesji plenarnych jest 16 dokumentów. 4 konstytucje, czyli takie dokumenty o największym znaczeniu. Pierwszym i nieprzypadkowo pierwszym dokumentem soborowym jest konstytucja Sacrosanctum Concilium o świętej liturgii. To jest bardzo znaczące. Niektórzy troszkę pomniejszają rangę, twierdząc, że najłatwiejszą sprawą do zreformowania w życiu Kościoła to była liturgia. No nie do końca tak było, bowiem świadomym zamysłem ojców soborowych było zacząć od liturgii, od tego, czym żyje Kościół, co stanowi jego duszę. Następnie konstytucja dogmatyczna o Kościele Lumen Gentium, konstytucja o Bożym objawieniu Dei Verbum i chyba najbardziej znana i najczęściej czytana konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et Spes, której jednym z głównych autorów był kardynał Karol Wojtyła. Są niedawno wydane teksty, które wygłaszał kardynał Wojtyła w ramach Soboru Watykańskiego II. Był jednym z najbardziej aktywnych uczestników i można zobaczyć, że całe passusy wypowiedzi kardynała Wojtyły weszły do tej konstytucji Gaudium et Spes. Ponadto jest 9 dekretów, wśród nich także dekret o przystosowanej do współczesności odnowie życia zakonnego. I z pewnością obrady kapituły będą do tego dokumentu często się odwoływać. Oprócz tego są jeszcze 2 deklaracje o religiach niechrześcijańskich i wolności religijnej, wychowaniu chrześcijańskim, więc 3 deklaracje. W 4 sesjach plenarnych Soboru uczestniczyło w sumie 3058 biskupów z całego świata. Oczywiście nie wszyscy byli na wszystkich sesjach, ale liczy się to w sumie. Z Polski było 63 biskupów na czele z kardynałem Stefanem Wyszyńskim. Prace trwały pomiędzy tymi sesjami plenarnymi w 10 różnych komisjach i kilkunastu różnych zespołach ekspertów. Więc było to ogromne przedsięwzięcie organizacyjne w Kościele, jakiego do tej pory nie było. Nie dziwi więc, że zainteresowanie soborem było ogromne. To był pierwszy z 21 soborów powszechnych, jakie były w historii Kościoła, który wzbudził tak wielkie zainteresowanie całego świata. W związku z tym po raz pierwszy otwarto sala stampa, czyli taki rodzaj konferencji prasowej, biura prasowego, aby odpowiednio do tego, co się dzieje na soborze, informować media światowe. Przywołuję te fakty po to, aby pokazać, w jakim kontekście papież Benedykt XVI postanowił inaugurować rok wiary. Otóż chodziło o podkreślenie wielkości tego wydarzenia, jakim był Sobór Watykański II. Drugą okolicznością dla otworzenia roku wiary, jak wiemy, jest 20-lecie wydania katechizmu Kościoła katolickiego promulgowanego 11 października 92 roku przez błogosławionego Jana Pawła II konstytucją Fidei Depositum. Papież katechizm promulgował w 30-lecie soboru, my mamy więc 20-lecie wydania katechizmu. Jeszcze jedno dopowiedzmy, że właśnie dziś, niemal w tej godzinie, na Watykanie zgodnie z zapowiedzią, jaką zawarł papież w tym liście apostolskim Porta Fidei, rozpoczyna się 13. Zgromadzenie Zwyczajne Synodu Biskupów na temat nowa ewangelizacja dla przekazu wiary chrześcijańskiej i ta sesja synodu potrwa do 28 października bieżącego roku. Ojciec Święty w wspomnianym liście wyraża nadzieję, że rok wiary będzie dobrą okazją do wprowadzenia całej wspólnoty kościelnej w czas szczególnej refleksji i ponownego odkrycia wiary. Rok wiary, jak w innym miejscu pisze papież, ma być zaproszeniem do autentycznego i nowego nawrócenia do Pana. Ważne to słowo, że ma być to wezwanie, zaproszenie do nawrócenia do Pana, jedynego Zbawiciela świata. Pragnieniem Ojca Świętego jest rozbudzenie w każdym wierzącym entuzjazmu i odwagi w wyznawaniu swojej wiary w całej jej pełni z odnowionym przekonaniem, z ufnością i nadzieją, jak pisze papież w punkcie 9 tego listu. To jednak wymaga, zdajemy sobie sprawę, ponownego odkrycia treści naszej wiary. Wymaga celebrowania faktu, że jesteśmy ludźmi wierzącymi. Wymaga przemodlenia i pogłębionej refleksji. I w taką właśnie perspektywę roku wiary wpisuje się wasza kapituła. I tak ją trzeba widzieć. Nie jako jedynie wydarzenie czy inicjatywę ustawodawczą, porządkującą czy organizacyjną, bo tak najczęściej się postrzega tego typu gremia, ale przede wszystkim na kapitułę trzeba spojrzeć jako doświadczenie wiary dla całej wspólnoty zgromadzenia, a szczególnie dla uczestników kapituły, ale i dla całej wspólnoty. Trzeba patrzeć na kapitułę w perspektywie wiary. A co to oznacza? To oznacza między innymi bardziej wsłuchiwać się w głos Boży, mówiący przez przełożonych i przez współsiostry. Albo inaczej, starać się słyszeć w głosie przełożonych i współsióstr głos Boży, głos Pana. Głos Ducha Świętego, który stale ożywia swój Kościół we wszystkich jego wymiarach, we wszystkich jego aspektach. To patrzenie na kapitułę w perspektywie wiary oznacza również odczytywanie znaków czasu, odczytywanie także historii, którą żyje zgromadzenie. Spojrzenie wstecz, pewien bilans historii może wiele nas nauczyć na przyszłość. Wszakże nie na darmo jest ta mądrość mówiąca, że historia mater et magistra vitae est. Historia jest matką i nauczycielką życia. Więc właśnie trzeba spojrzeć na to, co się dzieje teraz i na to, co było i na to, co ma być w perspektywie wiary. Bo przecież zgromadzenie zakonne, każde zgromadzenie zakonne jest dziełem Bożym, nie dziełem ludzkim, dziełem Bożym. Skoro trwa, pomimo różnych meandrów historii, pomimo różnych przeciwności, pomimo ludzkich słabości, jednak trwa, to jest to bez wątpienia dzieło Boże. Dzieło ludzkie już by dawno pewnie upadło. Przypomnijmy, że Jan Paweł II we wspomnianej adhortacji Vita Consecrata pisze, że życie konsekrowane zrodziło się z natchnienia Ducha Świętego. Warto więc to sobie przypominać w czasie kapituły, jeśli chcemy na nią patrzeć w perspektywie wiary. W duchu żywej wiary trzeba też patrzeć na trudne i konieczne decyzje, jakie będą wynikać z obrad kapituły. Tak też trzeba je oceniać w perspektywie wiary, dystansując się zarazem do własnych jakichś przekonań, własnych przyzwyczajeń czy własnych upodobań. Bo przecież trzeba sobie jasno powiedzieć, Nie ja tu jestem najważniejsza. Nie o to chodzi, żeby mnie było dobrze, żeby mnie było wygodnie, żebym miała święty spokój. Bo przecież nie dla siebie tu przyszłam, ale przyszłam dla owej wielkiej sprawy Bożej. Trzeba więc pamiętać o tych słowach Jana Chrzciciela, który powiedział o Chrystusie: On ma wzrastać, ja się mam umniejszać. Właśnie spojrzenie na kapitułę w perspektywie wiary skłania nas do tego dystansu wobec samej siebie, żeby nie myśleć tylko o sobie, że jakieś decyzje kapituły, że mogą ograniczyć moją wolność, mogą zburzyć mój komfort życia zakonnego, to nieważne. Ważna jest sprawa Boża. Więc na tym polegać będzie między innymi owo patrzenie na kapitułę w perspektywie wiary, ponieważ chyba nie jest sprawą przypadku, ale zrządzeniem Bożej opatrzności, że właśnie wasza kapituła odbywać się będzie w klimacie, w kontekście roku wiary. A ma być to czas, jak powiedzieliśmy, czas pogłębionej wiary, ale i też nawrócenia, głębokiej rewizji siebie, swojego życia, swoich poglądów, swoich przekonań. Drogie siostry, sprawowanie kapituły to jedna z prób tego, jaka jest moja wiara. Czyli na ile potrafię zaufać Panu. Tak trzeba spojrzeć na kapitułę, na ewentualne jej trudne decyzje. Jaka jest moja wiara? Na ile umiem te decyzje przyjąć właśnie jako wyraz mojego zaufania Panu Chrystusowi? Bo na takie właśnie rozumienie wiary, aktu wiary, jako zaufania, jako przylgnięcia do Pana wskazywał błogosławiony Jan Paweł II między innymi w katechezie środowej, którą wygłosił 13 marca 1985 roku. Wychodząc od tego dość powszechnego słowa wierzę, używanego także w języku codziennym, papież mówił: w potocznym użyciu słowa wierzę uwydatniają się pewne elementy istotne. Wierzyć to znaczy przyjmować i uznawać za prawdziwe i odpowiadające rzeczywistości to, co jest treścią wypowiedzi, czyli słów drugiej osoby ze względu na jej wiarygodność. Wiarygodność ta stanowi w danym wypadku o szczególnym autorytecie osoby. Jest to autorytet prawdy. Tak więc mówiąc wierzę, wyrażamy równocześnie dwoiste odniesienie do osoby i do prawdy. Do prawdy ze względu na osobę, która cieszy się autorytetem prawdomówności. Wierzę to znaczy otwieram się na prawdę i na tego, kto tę prawdę głosi. W naszym przypadku tą prawdą, drogą i życiem jest Jezus Chrystus. To Jego słyszymy we wszystkim tym, co jest do nas mówione. Nie tylko do owocnego i twórczego przeżywania kapituły potrzeba żywej wiary. Żywej wiary potrzeba po prostu do bycia chrześcijaninem. Chrześcijanin, który nie żyłby wiarą, nie jest tak naprawdę chrześcijaninem. Jest tylko chrześcijaninem nominalnym, z nazwy, z faktu chrztu, za którym nie idzie owo otwarcie się na prawdę, przyjęcie tej prawdy. I tu od razu trzeba wyjaśnić, że wiarę należy rozumieć w dwóch zasadniczych aspektach. W aspekcie przedmiotowym i w aspekcie podmiotowym. W aspekcie podmiotowym oznacza to, w co ja wierzę. W teologii, zwłaszcza teologii scholastycznej, określano to łacińskim mianem fides quae creditur, czyli wiara, w którą się wierzy. To jest ta treść wiary, to jest wiara w sensie przedmiotowym. Dlatego mówimy nauczanie wiary, przekazywanie wiary, przekazywanie treści, które są podawane jako prawda do przyjęcia. I ten drugi wymiar, czyli wymiar podmiotowy, to jest akt wiary. To jest to wyjście człowieka w stronę prawdy. To jest to, jak wierzę. Nie tylko w co, ale jak. Jak tę prawdę przyjmuję. Łacińska formuła określająca ten wymiar to fides qua creditur. I w obydwu aspektach, w aspekcie tym przedmiotowym, treści wiary, i w aspekcie podmiotowym, czyli osobistego zaangażowania mojego umysłu i serca i woli, uczuć, potrzeba ciągłego pogłębiania. Pogłębiania wiedzy i serca, poznawania i przylgnięcia, nawrócenia. Bo nasze życie jest jak nieuregulowana rzeka, która stale się zamula. Ten nurt codzienności stale ją zamula. Dlatego potrzeba pogłębiania, aby nie stała się martwą rzeką, aby nie spowodowała rozlewiska, które przynosi wiele szkody. Dlatego jakże trafne jest hasło kapituły odbywające się w roku wiary Duc in altum. Wypłyń na głębia, dosłownie ciągnij w górę, wysoko. Mimo że powszechnie tłumaczy się to wypłyń na głębie. Drogie siostry, to hasło Duc in altum zawiera w sobie postulat przykładania wysokiej miary w tych dwóch aspektach wiary, jakim jest właśnie treść wiary i samo przyjmowanie. I w jednym i drugim przypadku owo Duc in altum postuluje bardzo intensywne zaangażowanie, wysoką miarę, odwagę podejmowania w duchu zdrowej ambicji, wysiłku, odwagi, umiejętności. A z drugiej strony biorąc, wiemy jak to jest, że człowiek roztropny, gdy ma świadomość, że brakuje mu sił, brakuje mu umiejętności, nie będzie się porywał na rzeczy dla siebie niemożliwe. Ktoś, kto nie umie pływać, nie będzie brał łodzi i wypływał na środek jeziora, bo w ten sposób niechybnie naraża się na wielkie niebezpieczeństwo. Tak samo ktoś, kto nie ma dostatecznej kondycji, nie będzie się wybierał na najwyższe szczyty gór. Co najwyżej z nizin popatrzy sobie przez lornetkę na owe szczyty. Jednakże lęk przed ową głębią, czy też lęk przed wysokością, może sprzyjać miernocie, takiej przeciętności, pewnego rodzaju lenistwu duchowemu. Temu staniu wciąż na brzegu, gdy inne łodzie wypływają w stronę celu, a takim celem jest zjednoczenie z naszym Panem i oblubieńcem. Właśnie taki lęk przed wysokością, przed tymi szczytami, może skłaniać do ciągłego tkwienia na dolinach, podczas gdy inni w tym czasie mogą cieszyć swoje oczy i serce pięknem widoków górskich, widoków bliskich nieba. Mówię tu trochę językiem takich obrazów, by pokazać, że potrzeba nam właśnie owego zrywu, tego wyjścia z pewnego marazmu, z tego gniazdka, w którym się dobrze czujemy, tak jak Abraham ku pewnej niewiadomej. Bo to jest pewne ryzyko, jak mówiliśmy. Ale za tym ryzykiem idzie szansa rozwoju. Więc trzeba się zdobyć na wysiłek owego Duc in altum, wypłynięcia na głębie lub wspinania się w górę. Bo tylko wtedy możliwy jest duchowy rozwój osobisty i wspólnotowy. Warto przyjrzeć się, wsłuchując się w to zdanie Duc in altum, wypłyń na głębie, warto przyjrzeć się, jaki jest kontekst tej wypowiedzi Jezusa. Przypomnijmy, że w Ewangelii Łukaszowej Jezus odpłynął troszkę od brzegu, odbił od brzegu i z łodzi naucza tłumy siedzące na brzegu. W ten sposób wykorzystuje naturalne właściwości fizyczne wody, odbijania głosu, ale i też wykorzystanie nadbrzeże jako naturalnego audytorium i gdy Jezus skończył nauczać, polecił Piotrowi wypłynąć na środek jeziora i zapuścić sieć. Wypłyń na głębi i zapuść sieć. Możemy sobie wyobrazić, jak bardzo zdziwił się Piotr, zawodowy rybak, właściciel przedsiębiorstwa połowowego, który po całej nocy nieudanego połowu teraz słyszy, że ma w środku dnia wypłynąć na połów. Zupełnie sprzeczne to z jego zawodowym doświadczeniem. I być może nawet przez chwilę Piotr się mógł opierać takiemu poleceniu, jednak okazał posłuszeństwo wiary. Zarzucił sieć. Jak znamy ten z Ewangelii, połów był nadobfity. Piotr zaufał i zgodził się na polecenie Jezusa, które było sprzeczne z jego rozumem, z jego zawodowym doświadczeniem. A jego skutkiem był ów nadobfity połów. I co się dzieje dalej? Piotr jest zdesperowany, zdumiony, przerażony i mówi: odejdź ode mnie, Panie, bo jestem człowiek grzeszny. Ma świadomość, że dokonały się wielkie rzeczy, dokonał się cud, którego on nie jest godzien, do którego nie dorasta. Cud, który przekracza jego możliwości pojmowania. I dlatego z lękiem mówi: odejdź ode mnie, Panie. Przedziwne, że mówi Jezusowi: Ty odejdź ode mnie. Raczej wydawałoby się, że powinien powiedzieć: Panie, to ja odchodzę od Ciebie, bo ja się tutaj nie mieszczę w tej rzeczywistości. A w odpowiedzi Jezus mówi: nie bój się, odtąd ludzi będziesz łowił. Drogie siostry, to nam pokazuje, jak wielką moc ma posłuszeństwo wiary, jak wielką moc ma zaufanie do Mistrza. Piotr zaufał, zgodził się. Może nie do końca tak spontanicznie, w każdym razie wykonał polecenie. Stał się cud. Jezus pokazał, że to On działa swoją mocą, posługując się ludźmi. Że nie ludzie, ale On działa poprzez ludzi. A jednocześnie Jezus uświadamia Piotrowi, że ta próba wypłynięcia na głębie ma znaczenie daleko szersze. Ma znaczenie społeczne, eklezjalne, ewangelizacyjne. I takie same perspektywy ma to nasze wypłyń na głębie. To zaproszenie do przeżywania roku wiary, do owego pogłębienia, do owego nawrócenia, o którym mówiliśmy przed chwilą. I takie perspektywy też ma kapituła. To jest pewnego rodzaju próba, pewnego rodzaju polecenie, wypłyń na głębie, wbrew swoim różnym przeświadczeniom, swojemu życiowemu doświadczeniu, zaufaj, wypłyń. Bo to jest potrzebne. Nie tylko dla Ciebie osobiście, ale dla wspólnoty, dla Kościoła, dla świata. A więc nie chodzi nam w tym doświadczeniu wypłynięcia na głębie tylko o osobiste poszerzenie czy pogłębienie prawd wiary, zasad wiary, czy osobistą zażyłość z Mistrzem. Ale chodzi o coś więcej, chodzi o dobro Kościoła, o tych także, którzy się od Kościoła oddalili. Chodzi więc o ewangelizację. I drogie siostry, kończąc tę naszą refleksję, chcę jeszcze raz nawiązać do tych słów na początku. Jesteśmy w sercu Kościoła. Jesteśmy kochającym sercem Kościoła. A serce nie bije dla samego siebie. Nie byłoby w stanie. Ono jest ukryte wewnątrz organizmu, niewidoczne często. Po to jest właśnie gdzieś tam w środku organizmu, a nie gdzieś pod skórą, aby żyć całością serca, aby żyć całością ciała, aby całe ciało miało możliwość korzystania z jego ożywczej siły, jaką daje. I właśnie tak trzeba patrzeć też na swoją wiarę i na wszystko, co się wiąże i będzie się dziać z kapitułą, na którą nie chcemy i chyba nie potrafimy patrzeć inaczej, a więc po ludzku, ale chcemy patrzeć po Bożemu, z perspektywy wiary. Nie chcemy patrzeć na kapitułę tylko tak po ludzku, jako ścieranie się różnych interesów, różnych lobby, różnych ambicji, bo tak po ludzku można na to patrzeć. I zapewne, jak się śledzi też komentarze medialne z czasów sprzed 50 lat, z czasu Soboru Watykańskiego II, tak patrzono na Sobór. I w publikacjach to do dziś widać, jak się ocenia, że to była frakcja, powiedzmy, frankofońska, frakcja włoska, frakcja niemiecka. Nawet taka książka powstała, Watykan nad Renem, jakoby właśnie cały tok wydarzeń na Soborze zdominowali Niemcy. Więc patrzy się na zjawisko Soboru, patrzyło się na zjawisko Soboru tylko z tej ludzkiej perspektywy, jako ścieranie się różnych wpływów. My nie możemy popełniać tego błędu. Na naszą kapitułę, na ten nasz mały sobór chcemy patrzeć w perspektywie wiary. Czyli chcemy się wsłuchać w głos Boży i zaufać Bożej opatrzności. Pozwolić się wyciągnąć na ową głębię, mając świadomość, że to ma służyć większej sprawie niż tylko nasze osobiste przeżywanie wiary. Wiara jest bowiem wiarą Kościoła, jest łaską, która jest nam dana, jest darem, ale i wielkim zadaniem, które trzeba podjąć. I proponuję, byśmy w jakiejś wolnej chwili pochylili się raz jeszcze już nad własnym wnętrzem. I proponuję takie trzy pytania dla pogłębienia tej refleksji tutaj rzuconej. Po pierwsze, jakim jednym zdaniem, także biblijnym, streściłabym swoją wiarę? Gdyby trzeba było powiedzieć jednym zdaniem, jaka jest moja wiara, to jakim zdaniem posłużyłabym się? To jest trochę tak jak z symbolem wiary. Te starożytne symbole wiary, które stosujemy czy w naszym pacierzu, czy we mszy świętej, właśnie to miały na celu. Taką kwintesencję tego, w co wierzę. Oczywiście ten symbol wiary składa się co najmniej z kilkunastu zdań. A tu spróbujmy jakby jednym zdaniem powiedzieć. Jaka jest moja wiara? Czym ona jest dla mnie? Po drugie, przypomnę sobie jedną z najtrudniejszych chwil mego życia i ocenię, czy i na ile przesłanki wiary miały wtedy znaczenie decyzyjne. Warto sobie przypomnieć jakieś ważne wydarzenie w swoim życiu, zwłaszcza to najtrudniejsze, i wrócić myślą do tego, jakie były moje motywy, czy tam były przesłanki wiary, czym się kierowałam w rozwiązywaniu tego trudnego momentu i czy na pewno było to odwołanie się do wiary. I po trzecie, co konkretnie dla mnie oznacza wypłynąć na głębie. A więc do jakich postanowień jednego, dwóch inspiruje mnie to hasło? Wypłyń na głębie. Mam wypłynąć na głębie. To znaczy, co mam zrobić? Niech te pytania pomogą przeżyć na nowo owo zaproszenie, jakie kieruje do nas Ojciec Święty, abyśmy jako serce Kościoła razem z całym mistycznym ciałem Chrystusa owocnie przeżywali zarówno rok wiary, jak i czekającą nas kapitułę.